Bardzo serdecznie wszystkich Państwa witam na naszej dzisiejszej Szkole Wiary. Oczywiście w sposób szczególny witamy naszego gościa i prelegenta, księdza Adama Bonieckiego. Myślę, że postać, której nie trzeba jakoś szczególnie przedstawiać i przybliżać. A liczna obecność tu Państwa wskazuje na to, że ksiądz Adam jest znany i ceniony, że wiecie Państwo, że warto przyjść na spotkanie z nimi, usłyszeć słowo, które powie. Dzisiaj temat 100 dni papieża Franciszka i o przedstawienie tych 100 dni i refleksję na temat pierwszych dni pontyfikatu nowego papieża księdza Adama prosimy. Na stolikach przy wyjściu można też kupić tygodnik powszechny i książki pod tym samym niemalże tytułem o papieżu Franciszku i jego pontyfikacie. Także również bardzo Państwa do tego zachęcamy.
Dobry wieczór Państwu. Jak mówi papież Franciszek, dobry wieczór Państwu. Dziękuję za to zaproszenie. Z przyjemnością wracam do Dominikanów po tegorocznych rekolekcjach, które wspominam dobrze. Mam nadzieję, że wy też nie najgorzej. I temat jest fascynujący, a spotkanie ma mieć dwie części. Takie dostałem polecenie. W pierwszej części ja mam mówić, a w drugiej części Państwo. Więc może... Nie widzę tych z tyłu kompletnie. Może wspólnie do czegoś dojdziemy. Góry właściwie chciałem przeprosić, bo myśląc o tym spotkaniu, jednocześnie musiałem napisać do tygodnika taki krótki tekścik o tych 100 dniach, więc niektóre rzeczy, które tam napisałem, wychodzą z założenia, że co warto powiedzieć raz, warto powiedzieć drugi raz. Niektórzy tutaj się powtórzą, ale rzecz będzie nieco rozszerzona. Pierwsza rzecz, która się rzuca w oczy w tym pontyfikacie, to jest niezwykła popularność, czy niezwykle zaufanie, jakie zdobył sobie właściwie od samego początku ten papież. Byłem na audiencji pożegnalnej Benedykta XVI, na którą przyjechali ludzie z całego świata. To była niezwykle przejmująca uroczystość, świadcząca o tym, Benedykt o tym sam potem powiedział kardynałom, o jego obecności w świadomości katolików na całej kuli ziemskiej. Ale ten papież rozpoczął zaufaniem, które wyrażało się w takich liczbach na podstawie kilku badań dosyć ze sobą zbieżnych. W pierwszym miesiącu 89% młodych ludzi. 89% ludzi młodych, 98. Między 45-54 rokiem życia 98. We Włoszech zaufanie deklarowało 97% katolików i 62% niekatolików. Co drugi Włoch deklarował, no, z tej badanej grupy, że dzięki papieżowi czuje się bliżej Kościoła. Podobnie twierdziło 18% 2 na 10 niekatolików, że się czują bliżej Kościoła. Z takim kapitałem zaufania nie rozpoczynał pontyfikatu żaden papież. Ani Jan Paweł II, ani Benedykt XVI. To był ogromny kapitał. W przypadku Benedykta XVI nieco się zmniejszał, Jana Pawła II wzrastał, ale na wejście nikt tyle nie miał. I pytamy dlaczego? Co takiego zrobił przez te dni, pierwsze 30 dni, bo to są dane z pierwszego miesiąca. Możemy pytać, co zrobił przez te 100 dni takiego, że nadal jest postacią budzącą sympatię i zaufanie. To wykonał kilka gestów symbolicznych. No, wydawałoby się, że już niewiele można zrobić. przestali nosić papieża na tych na sedziach gestatoria. Tiarę Paweł VI oddał do muzeum, sprzedał, przepraszam. Prałaci, asystenci tronu zostali zwolnieni z posady przez Jana Pawła II. No, zostało to wszystko bardzo uproszczone, jednak okazało się, że coś tam zostało. Zrezygnował z tej pelerynki na samym początku. To jest, pokazał, że jest człowiekiem wewnętrznie wolnym. No, proszę sobie wyobrazić, przyjechał ktoś z Ameryki Łacińskiej. Wchodzi w tę świetnie zorganizowaną machinę watykańską. Ceremoniarze, wybrany pół godziny wcześniej. No więc wchodzi w cały ten rytuał i będzie robił coś, czego nigdy do tej pory nie robił, co jest bardzo ważne i na oczach całego świata. To chyba normalny oddech, że człowiek, odruch, że człowiek wchodzi w te kanały, które już są wydeptane, wychodzone, wkłada to, co mu kazali włożyć, wykonuje te gesty, które trzeba wykonać. Jan Paweł II okazał dużą wolność wewnętrzną, bo ku zdumieniu wszystkich, czego nikt przed nim nie robił, przemówił do zebranych. Zresztą wyszło śmiesznie, bo w momencie, kiedy popełnił błąd po włosku, powiedział, jak popełnię błąd, to mnie poprawcie. W słowie corrigere. Natomiast on już wychodząc odmówił włożenia tej pelerynki, co no, miało swoją symboliczną jakąś. Potem do tego doszły buty. Nie włożył tych czerwonych, może ma odciski, może jest przyzwyczajony do swoich starych butów. To już ludzie w starszym wieku wiedzą, że właśnie niechętnie się nowe buty wkłada. I może to o to chodziło, ale w każdym razie nie włożył tych czerwonych butów. Uprościł ceremonię bardzo. Nie wiem, czy Państwo patrzyli na inaugurację pontyfikatu. Jest tam taki znakomity moment, jak po tej części, która była w Bazylice Świętego Piotra, pochód wychodzi na zewnątrz. Więc oczywiście powoli idąc, jakiś czas się zatrzymują i widać papieża Franciszka, który patrzy na zegarek. No, jesteśmy w czasie, bo chciał, żeby to nie było tak potwornie długie, jak zwykle te ceremonie watykańskie bywają. Wielki Czwartek, no jest taka racja, że jeszcze nie objął uroczyście wtedy bazyliki swojej biskupiej na Lateranie świętego Jana, ale starym swoim zwyczajem poszedł do więzienia młodocianych i tam umywał nogi, a nie uczestniczył w tej ceremonii. Jeżeli ktoś z Państwa był w Rzymie, to jakie to ma znaczenie, ten święty Jan na Lateranie. To jest taki high life rzymski przychodzi. Nawet zapach tej bazylice, ten Wielki Czwartek wieczorem jest taki, takich znakomitych perfum, te żony dyplomatów, bo to jest taka uroczystość w klimacie no, bardzo wytwornym i w tej papieskiej bazylice. No, on poszedł do tego więzienia i w dodatku jeszcze jakiejś dziewczynie omywał nogi, chociaż przepis mówi, że trzeba, to mają być mężczyźni, jakiś muzułmanie. Więc tu wyraźnie okazał swoją wolność. No i wreszcie mieszkanie, to jest gest mocny i zaskakujący, kiedy poszedł do tego wielkiego mieszkania, wielkiego, jak na papierze, w końcu nie przesadzajmy, no, ale w każdym razie dużego mieszkania, całego nie oglądałem tego mieszkania, tam gdzie byłem, no nie są to jakieś bezmierne salony, dość proste wnętrza. Powiedział, no tutaj by się 30 rodzin zmieściło, że 30 ludzi u dwóch, nie ma sensu. I pozostał w tym apartamencie, jeszcze zapłacił za hotel, taki jest. Pojechał zwykłym samochodem, a nie papieskim. Takie no, gesty, można powiedzieć, które też mogły być odczytane jako pewne, no, takie PR-owskie zagranie. Nie? Został w tej świętej Marcie i bardzo trudno. Wiele osób, którzy tam się kręcą niedaleko, prosiłem, żeby opisali, jak to wygląda i wszyscy się jakoś z tego wykłamywali. Nikt nie miał, ja nie wiem dlaczego, bali się, że coś. W końcu znalazłem taki opis, on jest w tygodniku. Bardzo dobre pismo, ale może ktoś z Państwa jeszcze tego nie czytał. Znalazłem to w Corriere della Sera i streściłem tam. jest ładny opis, co właściwie tam robi, jak to w ogóle wygląda. Ten gmach został postawiony przez Jana Pawła II. Państwo wiedzą, że każdy papież coś stara się albo odnowić, albo postawić w Watykanie. Oczywiście tam jest napis, Jan Paweł II nie był gorszy. I pierwszy budynek, który postawił, to było hospicjum, była taka schronisko dla bezdomnych, które powierzył siostrom Matki Teresy na terenie Watykanu, ale odgrodzone, tak że oni tak przejść do ogrodu watykańskiego to nie mogą. Jest na terenie Watykanu i z papieskiego, że tak powiem, stołu są karmieni, a w ciągu dnia są tam wydawane posiłki. Tak oni mówią, że idą do Kalkutek Polacy. Tam, jak mieszkałem w Rzymie, tam w tych stojących w kolejce sporo było naszych wspaniałych rodaków, którzy szli do Kalkutek dostać obiad. I drugi budynek, który postawił na terenie Watykanu, to jest hotel, który był przeznaczony dla kardynałów, którzy przyjeżdżają na konklawę przede wszystkim. Myślę, że tu jest wielkość Jana Pawła II, bo oni w okropnych warunkach, to konklawę w takie przepierzenia, bardzo ciasno, niewygodnie, bez łazienek, no w okropnych warunkach, na terenie właściwie muzeów, to jest tam, się wchodzi przez Cortile, tam jest takiego wewnętrznego dziedzińca, to jest pod muzeami watykańskimi, częściowo na terenie muzeów, takie prowizoryczne bardzo mieszkanie, co może miało się przyczyniać, żeby szybciej tą konklawę odbywali. Potem każdy papież, jak był wybrany, to wiedział, że już drugi raz nie będzie przechodził przez tą Gehennę, to mówił, to kichać, ja się mogę męczyć, to niech się inni męczą. Jan Paweł II okazał się altruistą i zbudował tą Świętą Martę, czy rozbudował i wydał taki dokument, jak to się ma odbywać, żeby zachować wszystkie sekrety i tak dalej. I normalnie, no bo konklawy się odbywa tylko co jakiś czas, normalnie jest to hotel dla biskupów, bardzo szybki, bardzo elegancki hotel, tam parę, chyba trzy apartamenty, taki suite, a tak jest dwa pokoje, jakiś salonik i sypialnia, łazienka, przedpokoik, tak jak widziałem, ale no niezłe, daj nam Boże zdrowie, nie można powiedzieć, że jakieś spartańskie warunki. No, tak jak biskup tam przyjeżdża na tydzień, to akurat na miarę ekscelencji, można powiedzieć. No i papież tam pozostał, zajmuje apartament numer 201 na drugim piętrze. Tam stale mieszka około 30 pracowników Watykanu, różnych prałatów i innych, a poza tym jest to hotel. Jest ten apartament, który zajmuje głowa Kościoła, liczącego 1 214 000 000 wiernych. Składa się z saloniku, tam jest kilka foteli, oszklona szafka biblioteczna, biurko, dywan z takim deseniem perskim. Dalej jest sypialnia, tam jest lodówka, drewniane łóżko, no i łazienka. Papież staje za 15:05 rano i bardzo szybko bierze się do medytacji. Wtedy medytuje, rozważa te czytania mszalne danego dnia. Można powiedzieć, przygotowuje się do tej homilii, którą będzie wygłaszał o 7:00. Ta msza święta jest o 7:00. To też jest niezwykłe. Jan Paweł II zapraszał na tą mszę różne grupy, to Dziwisz organizował i tam zawsze ktoś był, parę grup, czy wiele razy miałem okazję być na tej mszy w kaplicy papieskiej, w apartamencie. Moja mama była, kiedy przyjechała, tam było się dość łatwo wprosić, Polakom przynajmniej. Benedykt XVI nie zapraszał tam nikogo, tylko pracownicy apartamentu, tak zwana familia pontyficia, odprawiał sam. Franciszek odprawia dla grup. Przede wszystkim odprawiał bardzo długo dla różnych grup pracowników Watykanu, a to dla uszierów, czyli woźnych, a to dla pracowników sekretariatu stanu, pracowników różnych kongregacji. Czasem to były grupy łączone. Takie grupy 30 parę osób w tej kaplicy, w kaplicy świętej Marty. A taki zwyczaj też dość zaskakujący, jak na papieża, że przychodzi nieco wcześniej, siada sobie z tyłu w ławce i się modli. I potem jak się ma msza zacząć, wychodzi i przy ołtarzu staje i odprawia. Tam wygłasza homilię, o tych homiliach zaraz powiem. I potem oczywiście fotografie z papieżem, on wita się z wszystkimi, zamienia parę słów, bardzo to lubi. Potem idzie na śniadanie do tej jadalni hotelowej domu świętej Marty i potem pracuje u siebie, nie idzie do Watykanu. Myślę, że czasem idzie jakieś większe audiencje, ale tego apartamentu używa wyłącznie do takich audiencji głowy państwa, jakieś takie bardzo wysokiego stopnia audiencje, ale przyjmuje ludzi tam u siebie w tym apartamenciku i co więcej zaprasza ich potem na obiad i pracuje u siebie nad dokumentami, które do papieża napływają. I idzie na obiad, siada, gdzie jest wolne miejsce, dosiada się do kogoś. Ta kuchnia domu świętej Marty, słyszałem, że nie jest taka pierwszej jakości, że nie jest specjalnie wyrafinowana, jemu to nie przeszkadza. Mało tego, zaprasza tam swoich gości, tam zaprosił na obiad do tej stołówki prezydenta Argentyny, panią Krystynę Fernandez Kirchner, przewodniczącego Komisji Europejskiej Jose Barroso i kardynała Dziwisza, który wrócił niesłychanie wzruszony z Rzymu. Mówi, słuchaj, on wyszedł do mnie do windy i powiedział, czekałem na ciebie. No Dziwisz wie, kto do czego, kiedy wychodzi, nie? Już jest kompetentny, on musiał wyjść z pokoju, pójść na korytarz, pewnie ta winda tam na korytarzu jest. Mówi, do windy wyszedł i powiedział, że na ciebie czekałem. Więc taki jest ten w swoim codziennym obcowaniu. Po obiedzie jest siesta, jednak ta 5:45 to jest wcześnie. I dalej pracuje nad dokumentami, które napływają na jego biurko. No, trzeba sobie zdać sprawę, że wszystkie sprawy, które wymagają decyzji papieża, no on musi to dostać do ręki, musi to podpisać, zaznaczyć, że widział. To są najtrudniejsze, najważniejsze sprawy. Mało spektakularne, ale to jest codzienna praca głowy Kościoła. I światło w tym apartamencie 201 gaśnie o 22:00, no wcześniej. Papież w tym domu się czuje świetnie. Coś powiedział, że właściwie czuje się tak, jak w takim jezuickim domu zakonnym. Często do portierni schodzi po coś. Tam jest żeński personel, który pracuje, sobie pogada z nimi. Zresztą ma taki sposób bycia. Zdarza się też, jak jest na terenie Watykanu, że wchodzi do jakiegoś biura, komuś daje, zróbcie mi 3 odbitki z tego dokumentu, fotokopię. Później są zaskoczeni. Tak. Ta obecność dla mieszkańców domu Santa Marta nie jest specjalnie dokuczliwa. Mówią, że tego się tak specjalnie nie odczuwa. Ci Szwajcarzy, którzy są oczywiście gdzieś przy apartamencie papieża, cała żandarmeria watykańska, oni tam dość dyskretnie urzędują i nie zatruwają życia mieszkańców. No jedna dokuczliwa rzecz, że pod oknami papieża, czyli na Via della Stazione Vaticana, na wysokości numerów 357 zlikwidowano 20 miejsc parkingowych. No nie można dopuścić, że pod oknami papieża stały w nocy jakieś samochody, jakieś autobomba czy coś może się zjawić. Także tam ucierpieli ci właściciele samochodów. Można jeszcze dodać, że od domu świętej Marty, którą papież nazywa konwiktem, bo już w tym konwikcie się dobrze czuje, nie wygląda na to, że w ogóle chciał się kiedykolwiek przenieść do Watykanu, chociaż nie wiadomo, czy go nie przeniosą. Nie wiem, czy Państwo znają historię jeszcze chyba arcybiskupa, nie kardynała Wojtyły, który też nie chciał zamieszkać, no nie w Watykanie, ale wtedy na Franciszkańskim, w tym pałacu arcybiskupim. Ci prałaci kurialni cierpieli, mówili, on nie ma ducha kościelnego, eklezjalnego, ten Wojtyła. I w końcu rozwiązali sprawę w ten sposób, że Wojtyła był na soborze, a oni go przenieśli na Franciszkańską. Wyjechał pan Franciszek po niego, wiezie go. Wojtyła mówi, zaraz, ale gdzie my jedziemy? No do mieszkania księdza arcybiskupa. Jak to do mieszkania? Tak, bo ksiądz arcybiskup już nie mieszka na kanoniczy, już mieszka na franciszkańskim. Więc może taki numer też wytną papieżowi, ci, którzy mają ducha eklezjastycznego. W każdym razie nie wygląda na to, że miał zamiar się przenieść. Stamtąd jest bardzo blisko, no dziś przeczytałem, że to jest 200 kroków, no może 200 nie, ale w każdym rzeczywiście to jest bardzo blisko do tego dawnego klasztoru sióstr, gdzie mieszka teraz Benedykt XVI. Ile razy tam Franciszek poszedł do ogrodu, do poprzednika, tego nikt nie wie. Wie może jedna święta Marta. W każdym razie możliwość tej komunikacji dyskretnej istnieje. Ten dom Państwo wiedzą, w którym mieszka Benedykt, to był zbudowany przez Jana Pawła II klasztor, gdzie w takich turnusach paroletnich mieszkały kolejne różne zakony kontemplacyjne, które modliły się za Kościół. Chodziło o to, żeby to była wspólnota międzynarodowa z różnych krajów, jednego zakonu i przez 3 lata bodaj były tam i się modliły za Kościół. Życie kontemplacyjne, nie czynne, tylko będąc jakoś na utrzymaniu papieża. Chodziło o takie modlitewne zaplecze dla działalności Ojca Świętego. Już w kwietniu, nie wcześniej, w każdym razie dobre parę miesięcy przed ogłoszeniem rezygnacji, Benedykt powiedział, że ten dom trzeba wyremontować i zaczął już następny turnus. Już nie przyjechał i zaczęto przerabiać ten klasztor na rezydencję Benedykta. Mówi się, że papieżowi Franciszkowi brakuje posługi w konfesjonale. Jako biskup Buenos Aires co tydzień szedł do jakiejś parafii. Tam po prostu spowiadał. Spowiadał może w ten sposób, w konfesjonale chciał przypomnieć ludziom, że spowiedź to nie jest pralnia, gdzie człowiek idzie, żeby oczyścić się z grzechów i koniec. Jest, jak sam powiedział, on na przykład ojca rodziny pytał, ile czasu poświęca na bawienie się ze swoimi dziećmi. Różne panie z takiego eleganckiego towarzystwa pytał, czy po zadawaniem jałmużny patrzą w oczy temu, któremu dają jałmużnę, czy dotykają jego ręki. No bardzo by chciał to kontynuować, ale przynajmniej nie bardzo ma warunki. Więc co przez ten czas zrobił? To są te gesty bardzo wymowne. Może Państwo czytali w Gazecie Wyborczej, był wywiad zrobiony przez pana Mikołajewskiego, który był dyrektorem Polskiego Instytutu w Rzymie, człowiek świetnie znający Rzym, Kościół, Stolicę Apostolską, bardzo kompetentny, uroczy, mądry człowiek, zrobił wywiad z 2 bliskimi współpracownikami papieża, z kardynałem Celi i kardynałem Thoron, tym, co ogłaszał wybór papieża. On tak wyglądał dziwnie, bo jest po straszliwej chorobie. To jest tak, co drąży. Więc z nimi rozmawiał i obydwaj tak mówili o papieżu, jak gdyby go chcieli bronić, tłumaczyć, że nic takiego nie zrobił. Nawet Celi tak powiada, no trzeba czasu, żeby papież, tak jak Wojtyła potrzebował czasu, żeby zrozumieć, że być papieżem to jest coś innego niż być arcybiskupem w Buenos Aires czy w Krakowie. On się tego uczy dopiero, musi być wprowadzony, jakby go chcieli usprawiedliwić. I zwykle jako na dorobek wskazuje się powołanie tej grupy kardynałów, którzy mają papieża wspierać w kierowaniu Kościołem. Może także coś takiego, co można wskazać jako dorobek tych dni, może to są nominacje biskupów. To jest bardzo ważna działalność papieża. Oczywiście to jest cały taki mechanizm. Tam dany kraj zgłasza kandydatów, to jest badane przez kongregację biskupów, która ma w szufladzie, taką ma szufladę z ewentualnymi biskupami już przestudiowanymi, rozsyła się takie badanie opinii pod sekretem papieskim, zbiera się opinie, ale niemniej papież ostatecznie podpisuje i decyduje. Mówią, że Wojtyła to, co mu przyniesie, to podpisywał, tak nie bardzo patrzył na to. Ratzinger brał na noc do siebie, bo znał tych wszystkich ludzi i oglądał pod światło jeszcze każdego. Jak to robi Franciszek, nie wiem, nie udało mi się dowiedzieć. W każdym razie może to jest ważne, że ci nowi biskupi są tymi ludźmi, przez których chce jakieś swoje wizje realizować. W kurii rzymskiej spektakularnych zmian nie ma. Papież zachował tych ludzi do końca ich kadencji, to są dość krótkie kadencje. Na pewno przestudiował ten raport, jak Państwo wiedzą, po tym wycieku dokumentów, tej aferze Watilex, no, dokumentów ukradzionych z biurka papieża, sekretariatu stanu, sekretarza papieskiego. Ta książka wyszła po włosku, po polsku w sensie nie wyszła. Bardzo ciekawa zresztą, trzeba powiedzieć. Papież powołał taką komisję kardynałów, wszyscy się śmieli, haha, takich staruszków, emerytów wybrał, ale zdaje się, że staruszkowie emerytowie byli bardzo bystrzy i dzielni, przygotowali jakiś morderczy raport, który Benedykt przeczytał, zamknął w sejfie i powiedział dla następcy. Wszyscy na ścianę wchodzili, żeby dojść, co tam jest, ale nawet jakichś porządnych przecieków na ten temat nie było. Jestem przekonany, że Franciszek to przeczytał, ale nikogo nie wywalił z tego. Właściwie poza następcą, którego stan Tepedy mianował Buenos Aires, na pewno bez tych wszystkich procedur, dość szybko też mianował biskupa, nowego biskupa Kowna chyba. Ale poza tym w Watykanie jakichś wielkich zmian tu nie nastąpił, z jedną, która parę dni temu nastąpiła, 15 czerwca. Papież od czego zaczął? Od banku, od JOR-u. Otóż to jest bardzo ciekawe, bo papież mianował, to się nazywa prałat. Prałat JOR-u, ten Bank Watykański tak zwany. I to jest urząd, który pełnił Marcinkus, po nim De Bonis i potem tego urzędu właściwie nie było. Także w 2000 roku w ogóle w tym Annuario Pontificio, takim urzędowym spisie funkcji, nie było tej funkcji w ogóle, bo to mogła być funkcja wakat. W ogóle nie było prawa. I on to wydobył, mianował. Mianuje specjalna tam komisja, ale tu jest napisane, czego żaden regulamin nie wymagał, za aprobatą papieża. Został nim Battista Ricca. Otóż to też jest ciekawe, kto to jest ten Battista Ricca. Battista Ricca tak, pracował w sekretariacie stanu i zajmował się dyplomatami, tymi nuncjuszami papieskimi, a przede wszystkim ich finansami. I był po prostu straszliwy twardziel i pies na tych nuncjuszy, którzy trwonili forsy, nie? To z tego zasunął. To prawy, uczciwy i nie dał się tutaj absolutnie bujać nikomu i pilnował tych nuncjuszy, żeby nie szaleli. A poza tym jeszcze był dyrektorem trzech domów dla księży należących do Watykanu, między innymi dyrektorem Santa Marta, tego domu, gdzie papież mieszka. I papież się z nim zaprzyjaźnił, dobrze go poznał. Może wieczorem chodzili sobie na jakieś pogwarki, się spotykali. Dobrze, jest to jakiś człowiek bardzo znany dobrze papieżowi. Ten prałat, co on może? Ma dostęp do wszystkich dokumentów JOR-u, uczestniczy w zebraniach Komisji Kardynalskiej Rady Nadzorczej, czyli organów, które zarządzają tym bankiem. Czyli to jest no, bardzo wysoka i ważna funkcja, właściwie chyba najwyższa w tym banku, jakiś super kierownik. Ta nominacja jest ad interim, to znaczy tymczasowa. Z tego wnioskują, że być może planuje się jakieś dalsze zmiany. Niektórzy mówili w ogóle znieść ten JOR, rozwiązać ten Bank Watykański. O tym na razie tutaj nie ma mowy. Zresztą papież Franciszek nie jest zwolennikiem zwalniania ludzi zbyt łatwo. Odziedziczył po Benedykcie ceremoniarza, mistrza ceremonii papieskich, takiego potwornego tradycjonalistę. I jak mówił sam Franciszek, że doradzali mu, żeby go zwolnił, żeby go odesłał do domu, bo no, on się tak dawał we znaki wszystkim, nawet co do Polski sięgał, przywrócenie takiego stylu przedsoborowego. I papież odpowiedział tak, dla mnie jego tradycyjne przygotowanie będzie skarbem, a on w podobny sposób może korzystać z mojej formacji bardziej wyemancypowanej. I zostawił człowieka kompetentnego, sąd inąd, tradycjonalistę. No i są jeszcze papieskie homilie, które codziennie wygłasza, które przygotowuje i które są właściwie nieznane szerzej. Dlatego, że jak Państwu wiadomo, albo nie wiadomo, to będzie wiadomo, że tych przemówień się nie nagrywa oficjalnie. Nie są one drukowane w Osservatore Romano i nie są transmitowane przez Radio Watykańskie. Osservatore Romano podaje takie streszczenie. Papież powiedział, że tam to jakieś fragmenty są cytowane. Radio też streszcza na własną rękę i podaje jakieś takie flesze, fragmenty jego słów. Wyjaśnienie, dlaczego tak jest, oficjalne jest takie. Jedno takie, że papież świetnie mówi po włosku, ale jednak to nie jest jego pierwszy język, więc tekst do druku wymagałby adiustacji redakcyjnej. Taki wyadiustowany tekst już nie byłby tym autentycznym tekstem mówionym spontanicznie przez papieża. Inna racja, że to są spotkania, które mają mieć charakter rodzinny i obecność mediów by zakłócała ten klimat rodzinności. A trzecia racja, która mi się wydaje, której nie podają, że Watykan się po prostu boi, że papież może coś takiego powiedzieć, czego papież nie powinien powiedzieć i lepiej to zakryć. Byłem świadkiem takich przypadków innego typu, to były, gdzie była audiencja generalna, Jan Paweł II coś powiedział, dzwonią do mnie, do Osservatore, papież nie powiedział tego i tego. Mówi, jak nie powiedział, mam nagrane. Nie powiedział. Nie powiedział, to nie powiedział. Akurat były to czasami bardzo uzasadnione przypadki. Papież się upominał na przykład o zatwierdzenie przez władze czechosłowackie biskupów. Oni zwlekali miesiącami z tym i w tym czasie, jak on to mówił, oni akurat zatwierdzili. Także jak już zatwierdzili, no to nie powiedział, to już nie rozruchuj. Ale też były inne przypadki, mniej klarowne. Nie powiem. W każdym razie jest to przedmiot pewnej takiej, jak to powiedzieć, no, zainteresowania i dociekania. Tam się na te, tak nie można łatwo wkręcić na tę mszę. I tutaj taki jeden przykład ciekawy chciałem przytoczyć z ostatnich dni. Otóż papież zaprosił na tą mszę przedstawicieli KLAR. To jest taka konferencja chyba wyższych przełożonych zakonnych Ameryki Łacińskiej, czy w ogóle zakonników Ameryki Łacińskiej Federacji. I Osservatore Romano streszczonko takie, no papież zachęcił zakonników, żeby szli śladami Chrystusa i wiedli życie święte, no, takie pobożne. Radio też nic specjalnego i tekst niemal w całości opublikowała taka agencja Reflexion et Libération i Watykan nie zdementował tego, tłumacząc, że to było prywatne spotkanie, niepubliczne, więc tutaj nie zabiera głosu, Nie zdementował tego, a nie potwierdził oczywiście, uznając tych za prywatnych. I według tego, bardzo ciekawe to streszczenie, skąd mieli, ktoś z tych uczestników może notował czy przekazał. I tutaj takie rzeczy, które w tym takim nieoficjalnym streszczeniu znalazłem. Papież zachęcił zakonników do tego, żeby szukali, szli ku nowym horyzontom. Zachęcił do podejmowania bez lęku ryzyka zbliżania się do nowych ubogich. Także jeśli dotrze do was list z kongregacji nauki wiary, zarzucający, żeście powiedzieli to czy tamto, nie przejmujcie się. Wyjaśnijcie, co jest do wyjaśnienia i idźcie naprzód, otwierając drzwi Kościoła, czyniąc coś dobrego tam, gdzie życie was wzywa. Wolę Kościół, który popełnia błędy, niż taki, który choruje, bo jest zamknięty w sobie. Powiedział też, że śmierć kloszarda nie jest żadnym newsem, podczas gdy spadek o 3 punkty na giełdzie jest newsem, który wszystkich angażuje. Wspomniał o przerwaniu ciąży, mówiąc, że to zawsze jest złem, ale należy pytać, co stoi za zatwierdzeniem takiego prawa, jakie interesy. Nieraz swoboda aborcji jest stawiana jako warunek pomocy biednym krajom przez kraje potężne i bogate. Trzeba sięgać do przyczyn, a nie zatrzymywać się na symptomach. Nie bójcie się denuncjować tego. Będziecie mieli problemy. Lecz się nie lękajcie. To jest profetyczna misja zakonów. Podzielił się też 2 obawami. Istniejącym obecnie w Kościele nurtem pelagiańskim, że człowiek sam może się zbawić, łaska co najwyżej pomaga. Mówił, że zna tych ludzi, tych takich restauratorów, którzy są restauracji, odnowienia, powrotu do czasów sprzed 60 lat, sprzed soboru. I opowiedział z całą powagą o liście, w którym poinformowano go, że ofiarowano za niego 5525 różańców. I Paweł tak skomentował. Nie powiedzieli, modlimy się za ciebie, ale podali całą tą księgowość. 2 zmartwienie to tendencje gnostyckie i panteistyczne. I opowiedział, że jakaś przełożona siostry zachęca z zakonnicą siostrą, żeby rano zamiast modlitwy zanurzały się duchowo w kosmosie. Zamiast modlitwy, żeby zanurzyły się w kosmos. Martwię się tym, bo tylko wcielenie Syna Bożego odpowiada na bóle ubogich, na bóle naszego ciała. I powiedział tak, chrześcijaństwo nie jest antyczną religią ani panteizmem. Ewangelia to bezdomni, ludzie peryferii, narkomani. Ubodzy są Ewangelią. O kurii tam powiedział, są tu ludzie naprawdę święci, ale też są takie prądy czy grupy korupcyjne. Mówi się o lobby gejowskim, coś w tym jest. Zobaczymy, co się da z tym zrobić. Prawie wszyscy kardynałowie na kongregacjach przed konklawę domagali się reformy kurii. Ja też się domagałem. Ja nie mogę przeprowadzić reformy. To są problemy zarządzania. Jestem człowiekiem źle zorganizowanym. Nigdy w tym nie byłem mocny. Ale kardynałowie, tych 8 zaproszonych do komisji, jest wśród nich latynoski kardynał Rodriguez Maradiaga, który jest tam dyrygentem. Jest Francisco Javier Errázuriz. Reinhard Marx z Monachium, i on bardzo uporządkowany. I wreszcie poprosił tych zakonników, módlcie się za mnie, bym się mylił możliwie rzadko. No i powiedział, że martwi się o zakony, które są bardzo małe, bardzo stare, może wypełniły swoją misję, trwają, przywiązane do swoich budynków, do swoich pieniędzy. Mówi, zajmijcie się nimi. Zarządzanie pieniędzy wymaga poważnej refleksji. To jest ilustracja jednego przemówienia, które przeciekło w szerszym rozmiarze, takim no trochę może budzącym kontrowersji, aczkolwiek wszyscy ci, którzy śledzą nauczanie papieża, mówią, że te myśli właściwie w różnych innych, w takiej czy innej formie były obecne. Nie jest to żadna rewelacja, jeżeli chodzi o Franciszka. Ludzie z jego otoczenia mówią, że jest zmęczony. On sam powiedział, że pracę nad encykliką, tą wspólną z Benedyktem XVI, podejmie w ciągu wakacji. Teraz brak mu pokoju, spokoju i czasu. I o tej encyklice bardzo ładnie powiedział, kiedy odwiedzał sekretariat synodu. Mówi, a tak, mówię, dokończyć ten rok wiary. Myślałem, żeby taką napisać, jakąś egzortację apostolską, adhortację apostolską o wierze. Ale jest taki wspaniały dokument przygotowany przez Benedykta XVI. Ja to tam dopiszę, coś do tego uzupełnię i będzie to nasza wspólna encyklika na cztery ręce. W lipcu wszystkie audiencje, także generalne, będą zawieszone. Tak to bywało zwykle. Słyszałem, że nie będzie wyjeżdżał w góry jak poprzednicy. Nie, może w Castel Gandolfo będzie pracował. I żeby skonkludować, bo 45 minut, tutaj tak mówię, nic nie powiedziałem mądrego. Wydaje mi się, że wszyscy czujemy, że niezależnie od tego, że nie wydał żadnych dokumentów, encykliki, nie podjął jakichś decyzji rewolucyjnych, że Franciszek już przez te 100 dni jakoś zmienia obraz Kościoła. Może on sam uznał, że zmiany obrazu Kościoła nie da się dokonać przez dokumenty, przez nowe kanony, drogą administracyjną. I on wybrał tę trudną drogę ewangelicznego świadectwa. I to, o dziwo, zdaje się przynosić owoce. Kiedyś powiedział, że Kościół nie powinien zajmować się porządkowaniem wiary, ale jej przekazywaniem. Cokolwiek to znaczy, może na tym właśnie polega strategia ewangeliczna. To te kilka takich refleksji, informacji, opisów, plotek o Franciszku. Kto chce go spokojnie poznać, jego sposób myślenia, bardzo radzę, i to się nie nadaje do takiego krótkiego streszczenia, przeczytać te dwa po polsku wydane wywiady z nim, zwłaszcza jego rozmowy z rabinem, wielkim rabinem Buenos Aires, z Kurką, gdzie bardzo skrótowo wprawdzie, ale podejmuje rozmaite zagadnienia, to jest szalenie ciekawe. Drugi ma tytuł Jezuita, to jest dwoje dziennikarzy, którzy z nim rozmawiają. To jest takie rozbudowane, oni z nim rozmawiają, o nim piszą pewne takie jakieś tam historyjki z jego życia, pokazują też bardzo interesujący. I tam sposób jego myślenia, jego duszpasterstwa można odczytać i myślę, że jego wielkość polega na tym, że on oczywiście uczy się, jaka jest różnica między byciem biskupem Buenos Aires a biskupem Rzymu, ale filozofię bycia biskupem i pasterzem, myślę, zachował. Taki sposób myślenia. Jego wypowiedzi na temat, na przykład jak mówić o antykoncepcji, o sprawie dialogu międzyreligijnego, czy rozmaitych, delikatnych sprawach, tam on ma bardzo sprecyzowany. I na przykład ja te koncepcje mówię, nie na to kładę nacisk. Jeżeli ktoś zrozumie, się zbliży, będzie blisko Pana Jezusa Chrystusa, to wszystko wtedy inaczej wygląda. Nie można zaczynać od końca. Więc jest to tak czy inaczej moment w Kościele niezwykły, począwszy od abdykacji Benedykta. W tej książeczce, którą tutaj przywiozłem, którą tygodnik wydał, zebraliśmy artykuły z tego momentu przełomowego w historii, także radzę to przechować w sejfie dla dzieci i dla dzieci ich dzieci, bo jest to zupełnie przełomowy jakiś moment w historii papiestwa. Nie było nigdy tak, że papież dobrowolnie powiedział, że rezygnuje i potem jeszcze był czas, kiedy nie, kiedy jeszcze urzęduje, wszyscy wiedzą, się przygotowuje spokojnie. Zawsze były jakieś wstrząsy, jakieś dramaty. Pierwszy raz coś takiego. I tutaj obraz papieża, który jest przez wieki prawie przerobiony na osobę nadludzką, nadziemską, nagle jawi się jako obraz człowieka, który mówi, ja już nie mogę, jestem zmęczony po prostu. Wszystkie sprawy, które trzeba było załatwić, załatwił, doprowadził do końca i powiedział, mam dosyć. I dalej będąc papieżem, jak powiedziano, nigdy nie, ta więź, która się z Kościołem, między nim a Kościołem została zawiązana w tym momencie, nie została zerwana, ustąpił z urzędu. Potem wchodzi papież, który ma taką siłę, że to wszystko, co się wydawało odwieczne, niezmienne, nietykalne, co właściwie było taką historycznymi obrostami urzędu papieża, od pierwszego dnia zaczyna kwestionować i obstukiwać z Kościoła, przybliżając wizję papiestwa do obrazu świętego Piotra, biednego rybaka. Co z tego wyniknie? Zobaczymy. Niektórzy się boją, że Ojciec Święty Franciszek jest używany do tego, żeby szkodzić Kościołowi, bo wymachując papieżem Franciszkiem, ludzie, wrogowie Kościoła czepiają się biskupów na przykład. To biskup nie może mieć Danieli w ogrodzie, no nie widzę szkody. Jeden mieszka w dwóch pokojach w hotelu, a drugi ma Daniele, no wszystko na chwałę Bożą. Więc tutaj używanie biskupa Franciszka naprawdę jest dużo nieuprzejmości. To ja na tyle mogę już tu przerwać, tak?
Można.
Tak, bo tu jest pan, który to wszystko zaprosił mnie, tu gościem już od wczoraj. I teraz co będziemy robić?
Będzie. Teraz zapraszam Państwa na 10-minutową przerwę. Przy czym bardzo bym prosił z racji na liczebność audytorium o pewne zdyscyplinowanie, żeby ta przerwa rzeczywiście trwała 10 minut. W tej chwili jest 17:50. Po mojej lewej, a Państwa prawych rękach jest stanowisko z kawą i herbatą, przy czym tak mówię, żebyśmy o 18:00 mogli rozpocząć drugą część z pytaniami, więc nie ma złudzeń, że nie wszyscy z Państwa zdążą sobie zrobić i wypić kawę. W każdym razie nie przedłużam. Rozpoczynamy 10-minutową przerwę.
Tak, a jeszcze po wszystkiemu jestem gotów, jak ktoś chce, żebym podpisać książkę, to chętnie podpiszę. Książka nabiera wartości, potem wasze dzieci mogą sprzedać dużo. Po zakończeniu wszystkiego, dobrze?